Za chwilę zabrzmi sygnał audycji, ale muszę dziś zacząć od pożegnania. W środę 22 marca zmarł Wojciech Misiuro. Tancerz, choreograf, reżyser, twórca teatru ekspresji, którym wykreował własny język ruchu, własną estetykę, którego spektakle były formacyjnym doświadczeniem dla całego pokolenia, którego aktorzy stali się potem samodzielnymi, wybitnymi twórcami. Wojciech Misiuro był demiurgiem teatru, autorytetem i bezkompromisowym artystą. Dziś nisko mu się kłaniam i obiecuję nie zapomnieć. A teraz zaczynamy cotygodniową audycję.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. W minionym tygodniu świętowaliśmy 20. Światowy Dzień Lalkarstwa. A w miniony weekend odbyła się premiera w Miejskim Teatrze Miniatura Atlas Wysp Odległych, nowe przedstawienie na podstawie książki Judith Szalanski i z tych dwóch powodów spotykamy się dziś w studiu z dyrektorem Teatru Miniatura, Michał Derlatka, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Agnieszka Kochanowska, kierowniczka literacka i rzeczniczka prasowa teatru.
Dzień dobry.
Ale też opiekunka tego projektu, prawda? Współdramaturszka tego projektu i tego spektaklu. I no cóż, czekamy na lalkarzy. Znaczy jednego to już mamy, bo...
Taki prawda? Też trochę lalkarz.
Żeby porozmawiać o teatrze dla dzieci starszych i młodszych, o najnowszej premierze waszej. No i w ogóle troszkę jednak o tym... lalkarstwie. Tak. Już nie będę się zastanawiać, ile to tysięcy lat temu, czy dawno przed starożytną Grecją, kiedy to się zaczęło i od czego, ale tak czy inaczej jest to teatr najwidoczniej potrzebny. Mamy orędzie pani Niny Malikowej, krytyczki, historyczki teatru, która pisze między innymi tak, że nawet w najciemniejszych czasach istniały światy, które pomagały ludziom przetrwać, a wiemy z wielu źródeł historycznych, że teatr lalek, jego odwieczna, magiczna moc były ich częścią. Optymistyczne.
No powiedzmy. Ja mi się troszkę inaczej wydaje akurat. No ale czasy może nie są do końca optymistyczne, a pani Malikowa się odnosi do rzeczywistości bardzo mocno, no i tak ją definiuje niezbyt optymistycznie. Natomiast tym tutaj światełkiem w tunelu według niej jest sztuka, którą uprawiamy.
No zacytuję ją dalej, dobrze? Bo to się jakoś odnosi do tego Atlasu Wysp Odległych, naprawdę. Próbując przedstawić nasze życie, teatr lalek często protestował przeciwko niezmiennej sile losu. Starał się odzwierciedlać i opisywać najtrudniejsze sytuacje życiowe, osobiste i społeczne. Ja nie mówię, że wasz spektakl protestuje, ale jest to spektakl dokumentalny i rzeczywiście opisuje bardzo dramatyczną sytuację nas jako ludzi na naszej planecie i na naszych wyspach, prawda?
Tak, dokumentuje tą zdecydowanie ciemną stronę ludzkiej egzystencji, aczkolwiek nie tylko. Tam reżyser starał się włączyć jakieś kontrapunkty, żeby pokazać, że nie zawsze i nie wszystko jest też mroczne. Natomiast jak powiedział mi entuzjasta ptaków, czyli Andrzej Żak na jednej z prób generalnych, siedzący obok mnie, ten spektakl pokazuje, jak destruktywną siłą potrafi być człowiek. I pokazuje to w piękny sposób. Poza tym, tak przynajmniej w moim odczuciu tak jest, używając całego tego spektrum środków wyrazu tak bliskich Markowi Zakostolickiemu, nie? Czyli tego teatru plastycznego, takiego stricte plastycznego, animacyjnego, planszetowego, rysowanego ręcznie, graficznego. Czyli z jednej strony straszny przekaz, z drugiej strony piękna forma.
Ja mam nadzieję, że z aktorami biorącymi udział w tym spektaklu i kreującymi też te obrazy, prawda? Jeszcze porozmawiamy o tym, jak to się robi, że oglądamy przemysłową rzeź wielorybów i ja to przeżyłam, a bardzo się bałam. I chociażby tę ornitologiczno-ekologiczną rzeź ptaków, to w ogóle niebywałe, ale do tego pewnie wrócimy, jak to jest robione. Zaczęło się wszystko od książki, więc może i my teraz od tego zacznijmy, bo szczerze mówiąc, jakby mi ktoś dał ten Atlas Wysp Odległych i powiedział, żeby z tego zrobić spektakl, to wydawałoby mi się to dość karkołomnym przedsięwzięciem. No, z 50 wysp wybraliście 10, okej, ale tak czy inaczej to są takie mikro, nie wiem, eseje, literackie, jakieś takie okruszynki, z których dopiero trzeba coś wydobyć, a w większości smutne przez przerażające.
Myślę, że to są takie impresje, impresje, że się wetnę. To są takie właśnie strzępy jakiejś rzeczywistości w tych, tych bardzo odległych od siebie punktów na świecie. I one są dobrane w taki sposób bardzo zaskakujący, bo wyspa jest zawsze wyspą, te wyspy są no, podobnym tworem geograficznym, powiedzmy sobie. Natomiast te wycinki rzeczywistości, które autorka pokazuje, są skrajnie różne i ona nie opisuje często całych zdarzeń, tylko jakiś fragment wydarzenia i na podstawie tych bardzo fragmentarycznych narracji jesteśmy w stanie sobie budować w oparciu o jej tekst wizję całego tego świata, czy tego mikroświata danej wyspy.
Bo każda wyspa jest światem, każda wyspa jest teatrem, jest taką soczewką, jest takim laboratorium. Sama w sobie jest chyba katalizatorem, prawda? Różnych zdarzeń i ludzkich zachowań. Tak to wygląda tutaj. A tu, Agnieszko, jak to było z tym wydobywaniem? No tak naprawdę całej treści z tych bardzo...
Znaczy, Marek też wybierał te opowieści ze względu na to, jaki miały potencjał taki właśnie dramatyczny, jaką historię opowiadały i też od razu złożył je w takie pary, które się jakoś w sobie przeglądają i które pokazują jakby różne odcienie jednej historii. Na przykład w jednym właśnie to ludzie niszczą ptaki, czy zabijają ptaki, w drugim ptaki zabijają człowieka. Na przykład to jest taki najprostszy przykład. Natomiast...
Dajmy, że mówimy, mimo że to teatr miniatura, mówimy o spektaklu dla młodzieży i dla dorosłych.
Tak, od 13 roku życia takiej już to młodzieży. Tak.
Stąd te tematy.
I rzeczywiście można by powiedzieć, że te wszystkie opowieści w jakimś stopniu nie są bardzo pozytywne, ale to też wynika z tego, że Judith Szalański, jak opowiada o tej książce, to też mówi, że ona jak się zaczęła zajmować tym tematem, to myślała właśnie o tej wizji takiej rajskiej wyspy, właśnie odosobnienia, jakiejś takiej samotności, bycia jakby odpoczynku, relaksu, tak i tak dalej. Natomiast jak już zaczęła zbierać historię i czytać, okazało się, że jest wręcz przeciwnie, że te wszystkie wyspy są naprawdę bardzo trudnymi światami i bardzo takimi przestrzeniami obcymi człowiekowi, dla czegoś są niezamieszkane. Tak? To się nie zdarzyło przez przypadek. No ale też bardzo zwraca uwagę właśnie na to, że wyspa jest takim super testem, w sensie takim, taką przestrzenią testową i dla badaczy różnych, ale też dla takich społecznych, nie? Tam się różne tyranie rozgrywały, różne takie właśnie zdarzenia, które na tej wyspie.
Od Edenu do Zagłady, prawda? Jest taka historia o ludziach, którzy się wyrwali z cywilizacji, żyli jak Adam i Ewa, a potem jedna szalona przyjechała i zarządziła terror. Wszyscy prawie zginęli, także to naprawdę są niektóre przerażające opisy i sytuacje tutaj.
Mi się jeszcze, prawdę mówiąc, kojarzy taki projekt islandzki, który robiliśmy tutaj w teatrze. I tam, jak pojechaliśmy na Islandię, to właśnie i artyści, i wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, opowiadali nam o tym, że ta Islandia rzeczywiście jest takim super miejscem, w którym widać wszystkie takie społeczne rzeczy. I też, jeżeli chodzi o zagrożenie środowiska, to tam też wszystko bardzo widać naprawdę. Wszystko jest bardzo blisko i bardzo łatwo też opisać różne procesy. I rzeczywiście często ludzie, tak w ogóle na całym świecie, badacze też się do tego odnoszą, nie? Co się dzieje na Islandii właśnie też w kontekście zniszczenia
środowiska. Natomiast skala jest inna jednak. Islandia jest dość dużą wyspą.
Tak, tutaj niektóre mają niecały kilometr kwadratowy, prawda? Albo są właściwie jakimś takim jeziorem otoczonym czymś, w ogóle niebywałe rzeczy, albo są absolutnie niedostępne. Albo działy się na nich rzeczy straszne, albo piękne. 10 wysp u was opisanych, ale trzeba chyba jeszcze powiedzieć o tym, że taką pasją, z której tak naprawdę się zrodziły trochę te poszukiwania autorki różnych światów zamkniętych, to była pasja kartograficzna, czy raczej takie zafascynowanie się, prawda, kartografią, mapą, mapami. U was to się też od tego zaczyna. Są aktorzy, możemy im pomachać, albo też zaprosić do studia. Idziecie? Oboje jesteście? Fajnie. To zapraszamy. Magdalena Bednarek i Jakub Erlich. Tak.
Nie musisz się kłócić.
Koła słuchawki jak stary radiowiec.
Witam serdecznie jeszcze
dzień
raz.
Dobry.
Dzień dobry. Na pewno trzeba będzie tutaj bliżej. Magdalena Bednarek.
Dzień dobry.
Jakub Erlich.
Witam.
Już bardzo oficjalnie. Doszliśmy właśnie do momentu jakiejś fascynacji kartograficznej, czy też kartografią autorki. Wasz spektakl też się trochę od tego zaczyna, bo zaczyna się od mapy. Właściwie zaczyna się od mapy, która zawładnęła wyobraźnią człowieka do tego stopnia, że zniszczyła mu życie. Ale chyba cały też wasz spektakl jest chyba przez te planszety, przez te animacje, taki trochę topograficznie rysowany, co? Rozłożony na płaszczyznę, że tak powiem.
Tak, to na pewno można też się odnieść do tego, że wszystkie formy są, jak te nasze mapy, których używamy, płaskie.
Głupie pytanie, ale liczę na fajną odpowiedź. Ulubiona wyspa z waszego spektaklu?
Moja to tak. Może trudno nazwać wyspą, bo okazuje się, że wyspą jest na końcu, czyli historia chłopca, któremu śni się jego, nieznany jemu język ani innym ludziom, profesorom z uniwersytetu, a który okazuje się, że jest językiem rdzennych Maorysów, tak? Czy jakiegoś, gdzieś blisko temu.
Wyspy Polinezyjskiej.
Tak, tak, więc no to jest niesamowita historia dla mnie przynajmniej. Kończy się na wyspie, zaczyna się na lądzie, kończy na wyspie, ale jest niesamowita, urzekająca, magiczna, wspaniała.
A biorąc pod uwagę to, że to jest dokumentalna historia.
Więc nie do uwierzenia.
Tak, jest niesamowita, bo temu chłopcu przyśnił się język.
Prawdziwy, no, tak, ale nikomu nieznany w jego otoczeniu.
Tak, 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 może to wyjaśnienie przyda się szersze, ale jest to, no, tak jak powiedziałem, coś niebywałego i po prostu niesamowitego, że takie rzeczy się zdarzają.
Moją ulubioną wyspą będzie na pewno wyspa Howland i historia o Amelie Earhart. Dla mnie jest ona takim wyznacznikiem bezgranicznej determinacji człowieka i jego marzeń. Jakby mimo tego, że to nie zakończyło się sukcesem, jakby Amelia w ogóle nie brała tego pod uwagę, tylko ślepo podążała za swoimi marzeniami.
No to jest spektakl dokumentalny i chociażby przy tej historii możemy po prostu pokazać zdjęcie, prawda? Jego nie ma w książce, autorka je jakoś tam opisuje, a my widzimy tę kobietę, pilotkę, która obleciała świat naokoło, właściwie na pewno obleciała, tylko doleciała gdzieś, nie wiadomo gdzie, prawda? Zniknęła po prostu. Możliwe, że ominęli, tak, ten kuter, który na nich czekał. Taka bardzo tajemnicza historia, ale my możemy faktycznie spojrzeć w oczy tej kobiecie, zobaczyć, jakie ma loki na głowie, jak miała rozsunięty ten suwak od skafandra i jakoś w to wejść. Więc spektakl dokumentalny, to ma dla was jakieś znaczenie? Cieszy, nie cieszy, interesuje? Pytam o... że to jest dokument po prostu.
Tak, na pewno interesuje i na pewno fascynuje, bo to są takie historie, których jakby nikt by się nie spodziewał, że one mogą się naprawdę w takim rzeczywistym ludzkim życiu zdarzyć, bo one bez tego kontekstu i bez przypomnienia o tym, że to są historie oparte na faktach, brzmią absolutnie fantastycznie. Mhm. Tak jakby ktoś wymyślił je na potrzeby jakiegoś filmu albo właśnie na potrzeby książki, a bardzo mało się o nich mówi, albo one też w takim jakby rozstrzeleniu pośród wszystkich wiadomości, które dzieją się na całym świecie, nie wybrzmiewają tak, jak wybrzmiewają, gdy powie się, że to jest wszystko oparte na faktach, i wymienia się jedną historię po drugiej, a to tylko jest ich 10 u nas w spektaklu, a w całej książce jest ich aż 50.
Ja też miałam takie wrażenie, że najśmielsza wyobraźnia by tego nie przeskoczyła. To znaczy, że to są tak niebywałe rzeczy, że właściwie wszystkie znane mi fantazje, no to są fantazje. No może z wyjątkiem UFO, które u was się pojawia, ale ono było naprawdę tam gdzieś.
Tak,
tam.
I zdjęcia też UFO. Są zdjęcia pana Barauny, który faktycznie zrobił wtedy zdjęcia czemuś na niebie. Czemu, to już pozostawmy wyobraźni i domysłu.
Jest to jeden z nielicznych przypadków pojawienia się statku kosmicznego, w którym nie udało się zdementować albo jakoś racjonalnie wytłumaczyć tego, co na tej kliszy faktycznie się pojawiło. Więc jest to też ciekawy przypadek.
No i mamy ten dokument i w kontakcie z młodym widzem, jak to się do tej pory sprawdza z tymi grupami, z którymi mieliście do czynienia. To jest bardzo kameralna sytuacja. Mała sala, siedzimy na podłodze, aktorzy są blisko. Chyba jednak trzeba opowiedzieć, bo przecież nie każdy musiał czytać i słyszeć o tym, jak to jest robione. Jest piątka aktorów, jest narrator, tak, za każdym razem. Po dwie historie, każdy opowiada, a cała reszta aktorów, on zresztą też jakby kreuje ten świat za pomocą. O, to powiedzcie, za pomocą czego, jak się robi te wszystkie rzeczy?
No, tu technik jest bardzo dużo, bo tu różne porównania przychodziły od map po, nie wiem, jakieś właśnie obrazy, a dla mnie najbardziej to z filmem właściwie animowanym się kojarzy i to animowanym na żywo, gdzie chyba 5, tak, różnych technik tej animacji używamy, od poprzez przesyłamy obraz przez kamery, animujemy sami rękami naszymi tymi planszetami, one są, mamy odbicia lustrzane, mamy teatr cieni, więc naprawdę tych form jest bardzo dużo, które składają się na ten obraz, który widzimy. A jak reagują na to widzowie? Wydaje mi się, że jak do tej pory są oczarowani w jakimś tam stopniu. Myślę, że nawet onieśmieleni, mógłbym powiedzieć, bo czasem te reakcje są takie bardzo powściągliwe, nawet jak są momenty takie, które pozwalają trochę odpuścić, gdzie można się zaśmiać i tak. No jednak no specjalnie jest to tak wpuszczone. To też jest taki wyczuwalny lęk, czy mogę się zaśmiać, czy może nie, bo jednak to jest tak poważne, ta forma, tak jednak,
zobaczymy, bo my jak będzie dalej. Jesteśmy w środku, też, prawda? Tak. I dla mnie to też było i ważne, i ciekawe, że możemy to obserwować, a nawet powiem wam, że jak wychodziłam i zobaczyłam, te planszety to są te
tak.
I zobaczyłam, że o, leży wieloryb, prawda? O, tutaj to wszystko poustawiane. To było tak blisko, tak fajnie, trochę jak w przedszkolu. Chciałoby się wziąć do ręki. Tak.
Czasem jak puzzle można to porównać, duże, które sobie układamy i one tworzą ten obraz, który widzimy na ekranie.
A ja dodam może jeszcze jedną rzecz, bo wydaje mi się, że też w pewnym sensie atutem tej inscenizacji jest to, że te wszystkie czary teatralne powstają na naszych oczach. To znaczy widzimy, jak aktor chwyta na przykład narysowaną, rozrysowany jakiś obraz czy planszetę, umieszcza w przestrzeni, którą pokrywa oko kamery i widzimy, jak ten obraz jest w jakiś sposób przetworzony, prezentowany na tylnym ekranie projekcyjnym.
Bo nie zostało to nagrane wcześniej, tylko jest...
Tak, tak. Wszystko się dzieje na żywo. Tak.
I dlatego może się dziać różnie, prawda?
Tak, dokładnie. Tak, to prawda. Wydaje mi się też to, że jesteśmy w bardzo bliskiej odległości od tego widza i właśnie tak jak wspomniał Michał, oni wszystko widzą na bieżąco, co my robimy, bo dzieje się to na żywo. Wydaje mi się, że to też umożliwia nam niebudowanie dystansu między nami, tą akcją, którą tworzymy, a tym, co oni obserwują. Też wydaje mi się, że zawsze na tej widowni jest jednak jakieś takie poczucie właśnie takiej ciszy, ale refleksji tego, że oni na bieżąco razem z nami przetwarzają te historie i próbują też jakby w trakcie odkryć losy, zgadnąć, co tam się zdarzy.
Tak teraz pomyślałam, bo Judith Szalanski tu sporo pisze w swojej książce i trochę z tego też jest w waszym spektaklu o tym przekładaniu świata na mapę, prawda? Że to jest takie specjalne odwzorowanie, to jest jakby nowy byt. To jest nowa literatura i wy też trochę przekładacie taki pełny, powiedzmy, trójwymiarowy świat, jaki mógłby być, można by filmy zrobić, prawda? A wy to przekładacie na takie formy, które są czymś więcej niż tylko pokazaniem, prawda? Jakiś nowy język tutaj jest użyty, no tak pewnie zawsze działa teatr, mówię rzeczy oczywiste, ale jednak i to staje się fascynujące, takie osobne wyspy tworzycie plastyczno-aktorskie.
Tak. Tak, tak, dokładnie tak. Wydaje mi się właśnie, że wydawać by się mogło, że ta forma prezentacji tego spektaklu jest dosyć surowa, bo też jakby patrząc na planszetę, bez kontekstu można byłoby pomyśleć i co z tym można zrobić, ale wydaje mi się, że razem z tą aranżacją muzyczną, którą mamy, razem z oprawą dramaturgiczną, która jest, to jednak jest to dobra przestrzeń na to właśnie, żeby pokazać tak bardzo inspirującą książkę, jaką jest Atlas.
Bo też mi się wydaje, że Markowi się udało tutaj bardzo wydobyć tą poezję, która jest w tym Atlasie Wysp Odległych, że właśnie pojawiają się te metafory, że te historie odsyłają do czegoś więcej. Nie jest tylko taka płaska historia, nie?
Mówiliśmy już tutaj o tej sytuacji, no strasznej trochę, ale nie wiem, no kiedy pingwiny atakują człowieka, tak? To jak te pingwiny mówią, pamiętacie ten dźwięk na pewno.
Moi.
No kochane pingwinki, prawda? A cała historia? To nie jest Hitchcock, no ale jednak. Chociaż powiem szczerze, że ja miałam taki moment, po prostu czułam... To jest chyba to, co w Pokocie jest i w książce, już nie będę tego długiego tytułu Tokarczuk tutaj przypominać, czyli taki trochę odwet przyrody na człowieku, bo jednak w większości przypadków to my jesteśmy tym rzeźnikiem świata, prawda? Strasznie się bałam tej sceny z wielorybami. I teraz tu znowu jest siła teatru, że niby to wszystko jest, ale da się przeżyć, co?
Da się.
czy nawet to strzelanie do ptaków. No tu wszystko jest w jakiś sposób przełożone na taką formę, że można sobie to wyobrażać, ja ale da się przeżyć.
Łatwiej było mi przyjąć ten tekst pisany, jeżeli chodzi o wieloryby i ta wizualizacja tej historii, czy ta ilustracja, którą aktorzy proponują razem z Markiem. No, ona jest w pewnym sensie umowna, ale wydaje mi się, że w tej umowności też jest jakaś taka siła, bo mnie bardziej przeraziła ta inscenizacja w zderzeniu z tekstem niż sam suchy tekst. Mhm. Także może to jest jednak jakiś tam subiektywny też odbiór tych historii, bo ja rozumiem, że tobie to ułatwiło jakoś przyjęcie tych...
No przebrnęłam, bo bałam się bałam tego.
Reżyser zastosował taki zabieg, że przy tych takich najmocniejszych scenach i wizualnie i w treści interpretacja tego monologu jest trochę w kontrze do tego i no my nie, że tak powiem brzydko, nie dobijamy jeszcze widza, tylko właśnie no odpuszczamy i to się tak równoważy i może dlatego też wydaje się, że nie jest to aż takie brutalne jak, nie wiem, no, albo czytalibyśmy tak na sucho, albo właśnie sam obraz mieli tego, więc może tu też jest właśnie sposób jakiś i tkwi taki sekret, że jest to w odbiorze takie po prostu no, łagodniejsze.
Tak czy inaczej, czułam potrzebę porozmawiania o tym po spektaklu, więc myślę, że planujecie, co? Jak zawsze z młodzieżą spotkanie, bo trzeba oczywiście to troszkę tak domknąć bądź otworzyć, no w każdym razie nie zostawić tego tak czasami niektórych takich rzeczy.
Ja powiem szczerze, decyzja faktów o podniesieniu wieku odbiorców związana była z tym, że nie jesteśmy w stanie porozmawiać z każdym. I trochę jakby liczymy się z tym i chcemy oczywiście rozmawiać z widzami o tym, co zobaczyli, jakie to jakoś tam te emocje, które wzbudza spektakl, nie wiem, wyrażać, przetwarzać, czy coś tam sobie z nimi jakoś radzić. Natomiast mieliśmy takie poczucie, bo w nas też w zespole teatru, zwłaszcza druga próba generalna, na której mieliśmy młodszych widzów, wzbudziła bardzo duże emocje. Myśmy się wszyscy zbiegli do mojego gabinetu i w dużych emocjach debatowaliśmy nad tym, co zrobić, żeby się nie zdarzyło, że ktoś z jeszcze nie tak powiedzmy rozwiniętą jakąś wrażliwością teatralną czy umiejętnością czytania znaków teatralnych zostanie pozostawiony sam sobie. Mhm. Więc odpowiadając na to pytanie, oczywiście tak, będziemy rozmawiać, będziemy warsztatować, będziemy podpowiadać, którędy do tych tematów wgryźć się i jak to rozumieć, czy jak nie wyjść z jakimś, nie wiem, ciężarem na sercu, nie? Bo mimo wszystko gdzieś tam jest pozytywna myśl tego, że jesteśmy częścią tej przyrody, ale na coś mamy wpływ też.
Nasz zespół edukacji już właściwie przed premierą prowadził takie warsztaty z klasami licealnymi, też wybierając te niektóre historie i to okazała się kopalnia tematów i młodzież była tym bardzo zainteresowana i bardzo zaangażowana, ale też pytanie na końcu zawsze było, a co byście zrobili, co trzeba by zrobić w tej wyspie, żeby tą sytuację jakoś uzdrowić, nie? Co można by zrobić? I dużo ciekawych pomysłów się pojawiało, chociaż często pomysł też był taki, że trzeba usunąć człowieka.
Bardzo często mam takie pomysły, ale do tego wrócimy za chwilę, dobrze?
Salon artystyczny Radia Gdańsk.
W salonie spotykamy się z okazji niedawnej premiery spektaklu w Miejskim Teatrze Miniatura Atlas Wysp Odległych według książki Judith Szalanski w reżyserii Marka Zakosteleckiego. Tak? Dobrze mówię?
Tak.
Dobrze, powiedział Michał Derlatka, dyrektor teatru. Miniatura, jest Agnieszka Kochanowska z nami, kierowniczka literacka, rzeczniczka prasowa. Jest dwójka aktorów z piątki grającej, to nawet nie, no, tworzącej ten spektakl chyba trzeba byłoby powiedzieć, czyli Magdalena Bednarek i Jakub Erlich. I teraz chciałabym powrócić do tego, od czego zaczęliśmy czas jakiś temu, a państwa tu jeszcze, aktorów jeszcze nie było, czyli Światowy Dzień Lalkarstwa. Było przesłanie Niny Malikowej, ja całego nie czytałam, ale jest też przesłanie Magdaleny Bednarek, nominowanej do Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii Nadzieja Artystyczna i poproszonej przez Gabrielę Pewińską-Jaśniewicz o orędzie.
Zgadza się.
Jak to było teraz do takiego no, całego środowiska aktorów oraz wielbicieli tej sztuki, lalkarzy, no... Nobilitacja i co? I co powiedzieć?
Jak to było napisać orędzie?
Tak.
No, myślę, że to była ogromna szansa i ogromna możliwość, za którą jestem niezmiernie wdzięczna. Mieć jakby szansę powiedzieć coś od siebie, prosto z serca, do wszystkich ludzi, z którymi jednak w większym lub w mniejszym stopniu dzielę doświadczenia. Jakąś mamy wspólną przeszłość, nie zawsze, ale najczęściej jakby te drogi gdzieś nasze się przecinają, albo nawet z niektórymi kroczyliśmy ramię w ramię. I wydaje mi się, że to jest świetna okazja do tego, żeby wyrazić swoje zdanie, szczególnie w tym jednym, jedynym dniu w roku.
To ja panią zacytuję teraz, a pani posłucha, ale nie wszystko. Tylko powiem, że tak. Lalki są narzędziem niemalże absolutnym, bo oferują nieskończone możliwości twórcze. Tak. I wszystkim lalkarzom z życzeniami przypomina pani, że to nie lalki, a właśnie wy macie w sobie moc stwarzania magicznych światów i budowania charakterów. I to się chyba spełnia w tym spektaklu Atlas Wysp Odległych, przez to, że jakby nie kreujecie ról troszeczkę, ale tak naprawdę to tworzycie, co?
Tak, bo bardzo łatwo jest, wydaje mi się, zapomnieć o tym, przynajmniej mogę to powiedzieć z mojej własnej perspektywy, że tak naprawdę to jesteśmy my, najczęściej ubrani na czarno, schowani za elementami scenografii albo schowani za lalkami, gdzieś próbujący nadać im charakter, nadać im jakąś myśl, żeby weszli w odpowiedni sposób, wyszli, ale to wszystko jakby sprowadza się jednak koniec końców do naszej wrażliwości. I bardzo łatwo jest o tym zapomnieć. A szczególnie jak się jest na przykład w scenografii, trzeba się chować, turlać po podłodze tylko po to, żeby widz nas nie zauważył. Ale właśnie jak pomyśli się o tym, że to my gdzieś stwarzamy ten świat, to całe to turlanie i tarzanie się po podłodze jest właśnie tą największą zabawą.
No i teraz wróćmy do tego spektaklu Atlas Wysp Odległych jeszcze bardziej szczegółowo. Mnie on trochę przypominał to, co Adam Walny też robi często w tych swoich różnych teatrach, czyli kreuje światy na naszych oczach. I tam mówiliśmy już o projekcjach filmowych z kamery, ale mnie najbardziej urzekła ta taka taśma jakaś, która się przesuwa. Z początku zupełnie nie mogłam wykumać, gdzie ten obraz powstaje, a to jest też projekcja, ale taka, powiedziałabym, taka analogowa projekcja trochę, co? Bo chyba przesuwają tak. Się planszety po tym, a my widzimy ich cienie kolorowe.
Tak, ja to właśnie nazwałem lustrzanym odbiciem, ale to nie wiem, czy dobry trop.
Taka iluzja też.
Iluzja, tak. No ale coś w tym jest faktycznie, jak ta klisza, która się przesuwa jeszcze ze starych projektorów, jak ktoś pamięta tam obrazek za obrazkiem, a tworzy jedną taką historię.
Bo to wygląda tak, jakby to płynęło w powietrzu. To jest jeszcze ten efekt, nie? Że to wygląda właśnie, jakby nie miało oparcia.
Jest też jak witraż takie, prawda, półprzezroczyste.
Bo problem polega na tym, jeżeli mogę tak powiedzieć, że pytania dotyczące tego, co widać, w naszą stronę są niestety nietrafione, bo my nie mamy kompletnie zielonego pojęcia, co widać, ponieważ jak Magda już wspomniała, jesteśmy gdzieś schowani, albo się w ukryciu przemieszczamy z jednego miejsca na drugie, a jak wychodzimy ze swoimi monologami, mówimy je do widza, więc też nie wiemy, co dzieje się za naszymi plecami. Ja na przykład nie widziałem żadnej sceny z tego spektaklu, co jest właściwie niewyobrażalne, no bo przygotowując spektakl na dużej scenie, no to nawet jeżeli byśmy już byli tam przez cały okres trwania spektaklu, to i tak mamy jakąś świadomość, jak to wygląda gdzieś. No, czujemy, jak to może być odebrane, a tu nie mam zielonego pojęcia. Ja podkładam coś pod kamerę, przesuwam coś i nie wiem, jak to wygląda na ekranie.
Ale widziałeś jakieś zdjęcia?
To też jeszcze nie widziałam.
Dzisiaj nagrywaliście, ja więc zobaczysz.
Zobaczę.
Bo to jest taki mechanizm ludzki, prawda? Trochę.
Tak.
Jesteście w takim mechanizmie, wszystko musi działać. Czasem oczywiście zdarzają się rzeczy przypadkowe, no chyba, że to było celowe, że jak ja byłam, to się piórko przykleiło do tej czarnej takiej tej kurtyny. Bardzo dobrze to wyglądało, powiem szczerze. Ale powiedzcie mi proszę, bo jest tutaj troje aktorów, tak? Lalkarzy.
No ja to aktorem dramatycznym byłem kiedyś.
No.
Ale czuję się lalkarzem.
Ale czuję
trochę.
Się jako reżyser.
Tak.
No dobrze, to Jakub i Magdalena. Ta sama szkoła.
Tak.
Tak.
2005, tak? Jakub Erlik, 2006. Tak. I teraz to 2021, tak? To był ten finał. Czyli jest spora przestrzeń pomiędzy wami. Czujecie te różnice czymkolwiek, prestiżu, miejscu zawodu, w szansie. Jak rozmawiacie ze sobą, to mówicie, a w szkole to było tak, a tak, albo jak przyszliście przecież oboje po szkole właściwie do tego teatru, prawda? Co przez te 15 lat się zmieniło? Jest dokładnie tak, jak było?
W teatrze, w szkole, bo to...
No w ogóle, no tak jak rozmawiacie między sobą, to nie jest całe pokolenie, ale jednak 15 lat różnicy pomiędzy tym jednym, a drugim wyjściem.
Zawodowo dogadujemy się bez problemów i od razu złapaliśmy taki wspólny język, klimat. No miejsce, z którego, że tak powiem, zawodowo przyszliśmy, czyli nasza szkoła, nawet jeżeli tam sporo się zmieniło od wykładowców po techniki nauczania, po formy nauczania i też powiedzmy
mówimy
klimat,
o Białostockiej filii,
to mimo wszystko jednak powoduje coś takiego, że szybko łapie się wspólny język i no jakoś nie było między nami, myślę, i nie ma no nadal żadnej takiej bariery. Więc pod tym względem...
Czyli jest ciągłość taka.
Tak, uważam, że jest tak, właśnie jak pani mówi, taka ciągłość zachowana. No a no jak ja jestem w teatrze, to bardzo dużo się zmieniło. Szczególnie jeśli chodzi o to, co pokazujemy na scenie. I myślę, że zmieniło się na bardzo dobre i idzie ku dobremu dalej.
Natomiast na pewno nie wiem, czy wy to odczuwacie, Magda, z Jakubem jako absolwenci uczelni, no bardzo lalkarskiej, chyba najbardziej w całej Polsce, że jednak teatr, współczesny teatr lalek często jednak częściej bywa teatrem młodego widza niż teatrem lalek, nie? Że lalki są jedną z możliwości w tego rodzaju teatrze, a nie koniecznością. I wydaje mi się, nie wiem, taką mogę postawić tezę, że przez te 15 lat to były te lata odejścia trochę od teatru stricte lalkowego w stronę teatru młodego widza. No tak, tak bym zaryzykował. Nie wiem, co myślicie.
Tak?
Z takich wesołych dygresji to jest coś takiego, jak się przychodzi do nowego teatru i jakby jeszcze nie zna się tych wszystkich ludzi, to ten pierwszy język, jakąś taką komunikację łapie się właśnie po pytaniu Wrocław czy Białystok? I to właśnie było u nas, że oboje byliśmy z Białegostoku. Też jest bardzo dużo aktorów u nas w miniaturze po Białymstoku, więc...
No już nestorów aktorów,
jest gdzieś
Andrzeja Żaka
w imieniu. Tak, właśnie, dokładnie. Jest gdzieś taka pierwsza nić jakiejś znajomości, jakiegoś takiego wspólnego gruntu i to jest zawsze bardzo miłe uczucie. Tak, ale wydaje mi się, że tak, że to, o czym też mówił Michał, że to jest gdzieś jakaś taka ewolucja, przynajmniej ja ją bardzo mocno odczułam też w trakcie swojej edukacji, że gdzieś zaczęło się nas bardzo mocno namawiać do szukania innych form, do odchodzenia jakby od tych lalek, które są już gotowe u nas na strychu, bo u nas lalki czekały na swoich lalkarzy na strychu, to nas się namawiało do tego, żeby jakby szukać innych środków przekazu, brać przedmioty, budować samemu, szukać różnych ciekawych materiałów i raczej jakby od tej strony zaczęło się nas przekonywać, że to też nie musi być koniecznie dla dzieci, to może być też forma dla dorosłych. A to, w jaki sposób my potraktujemy lalkę, to już jest nasza indywidualna decyzja oparta na naszych wrażliwościach. Jakby tu bardzo mocno widzę tę drogę.
Ja pamiętam taki czas, kiedy multimedia weszły do teatru i wielu osobom się to bardzo nie podobało. W tej chwili wydaje mi się, że już niemożliwe jest zrezygnowanie z tego i nie ma potrzeby. Znaczy, to się stało tak naturalne dla nas, a dla tego pokolenia, które do was przychodzi, do teatru miniatura, no to bardziej naturalne niż lalka chyba w ogóle, prawda? Zobaczyć coś, co jest przetworzone.
No ja powiem, że jak dzisiaj schodziłem na spektakl i siedziała grupa młodzieży, 99... Na pewno, bo może ktoś mi umknął, siedziała wpatrzona w telefony i zerkałem, grali w gry, nie wiem, coś tam. I tak sobie pomyślałem, o, zszedłem na dół i mówię, a nie, w sumie to dla nich właśnie może być bardzo atrakcyjne w formie, bo z tego ekranu tu przerzucają się na ekran tam, ale widzą, że to trochę inaczej ten świat jest zbudowany, a jednak w przekazie takim im chyba najbliższym teraz, nie wiem.
No tak, ale inny czas jest, inne tempo w spektaklu, prawda?
Tak,
ja kiedyś
tak
obserwowałam, nie raz przyznaję, przepraszam wszystkich młodych, których tak lekko obserwowałam, jak oni śmigają na tych telefonach tam różne rzeczy kreując. Ja już po prostu nie obserwuję, znaczy nie nadążam za obrazem, a co dopiero, żeby podejmować decyzje, które oni podejmują. Także rozumiem, że dla nich czas teatru, spektaklu, kiedy coś się wyjmuje planszetę, przesuwa, przekłada, to jest zupełnie inny czas działania mózgu, że tak powiem, i postrzegania, co?
Ale też teorię poznałem taką kiedyś, że kunszt tego, jak można nazwać grania, jest bliski lalkarstwu, bo trzeba mieć taką precyzję i tak ręce wyrobione, więc te dwa światy gdzieś są do siebie zbliżone. Graczy takich zawodowych albo bardzo takich, nie wiem, zapalonych do naszej pracy lalkarzy, czyli animacji, czyli też precyzji, skupienia, podejmowania szybkich decyzji. Wbrew pozorom są to zbieżne światy.
A ja mam jeszcze taką refleksję a propos tego świata cyfrowego i tego spektaklu. To, że on jest podzielony na tych takich 10 cząstek, to też troszkę bardziej oddaje no, ten świat znany, nie wiem, z YouTube'a na przykład, nie? Gdzie te formy są zwykle krótkie, zwięzłe. Tu jest oczywiście w spektaklu jakiś rytm taki dość mocno kontemplacyjny zaproponowany. Ta narracja tak płynie, bym powiedział, daje czas do jakiejś refleksji, ale ilość tych epizodów czy tych etiud być może pomaga także młodemu widzowi w jakimś przyswojeniu, nie? Tych kolejnych odsłon.
Bo oni w tych telefonach też mają swoje wyspy, nie? Takie jakieś światki małe, coś odcięte od świata, ale w tym spektaklu jest ostatnia opowieść o takiej wyspie, gdzie się pojawia już elektronika, coś ten i największa chyba uciecha była, jak to było, system offline. I wtedy widownia się ożywia, bo to jest ich język, prawda, że tak się coś takiego dzieje.
Jest piękna metafora przeżycia na bezludnej wyspie, czyli walka o zasięg.
Tak.
No a te trudne sprawy, o których się mówi w teatrze, przecież coraz częściej, właśnie to już, no nie wiem, chyba macie taką ambicję, żeby i potrzebę, żeby spektakle były o czymś, dlaczegoś, żeby dotykały młodego człowieka. Tutaj opowieść o świecie, która mnóstwo wyjaśnia, ale też bardzo bolesna, no bo nie poradziliśmy sobie jako ludzkość z naszym zadaniem i właściwie czego się nie dotknie, to jest, no bywa smutne, prawda? Mówić o tym, jak mówić, trzeba mówić, młodzież się domaga, czeka na to, nie chce, macie takie przemyślenia, wrażenia? Już nie mówię o tych wielorybach, ale w ogóle o jakichś dramatycznych.
Ja mam takie przemyślenie, tutaj cytując autorkę, ale innego przedstawienia, czy innego tekstu, który w naszym teatrze też funkcjonuje, albo parafrazując, bo zdecydować nie potrafię, ale to, o czym my dzieciom nie chcemy powiedzieć, albo to, o czym z dziećmi nie rozmawiamy, one i tak wiedzą, tylko dowiadują się swoimi sposobami i po swojemu. Więc to pytanie, czy rozmawiać, czy mówić o pewnych tematach, czy nie, no to trochę inne chyba pytanie powinno być. Czy my chcemy, żeby nasze dzieci pewnych rzeczy dowiadywały się od nas w jakiś sposób, który my jesteśmy w stanie zredagować, czy żeby dowiadywały się tych rzeczy w sposób przypadkowy, opatrzony przypadkowym komentarzem. No więc ja jestem za tą jednak pierwszą drogą.
Nie, ja też. Właśnie tylko chciałam powiedzieć, że to wymaga pewnej odwagi, prawda? I bardzo, no i odpowiedzialności. No, z waszej strony.
No tak. No. Stąd te emocje towarzyszące próbie generalnej z dziećmi, które uznaliśmy za zbyt młode, nie? Zbyt młode. No, to takie uproszczenie, no ale może zbyt mało doświadczone, czy zbyt mało świadome konwencji teatralnych, żeby zostawiać je sobie samym z tym tematem, nie?
Natomiast jeżeli chodzi o tę historię i o ten dramatyzm tej historii, to akurat wydaje mi się, że są bardzo dobrze dopasowane do młodzieży, bo młodzież też lubi takie historie, w których jest bardzo dużo emocji, nie? I tutaj rzeczywiście te emocje są i można je poczuć.
Nie grzęźnijmy w troskach, nawołuje pani Nina Malikowa. A raczej wykorzystajmy teatr lalkowy w jego różnych formach, aby na nowo przywołać radość i przyjemność tworzenia oraz grania. No mam nadzieję, że też życia, co? Trochę no jak
a
to
ja
sztuka.
Ja nie grzęznę w troskach.
Nie? Nie grzęźniemy?
Wy grzęźniecie?
Nie. Nie, raczej nie.
Chyba nie.
Kuba, ty grzęźniesz?
Nie.
A widzicie?
No to możemy się z wyspy na wyspę przenosić w ramach tego spektaklu. Wszystkiego najlepszego. Chyba jednak, co z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa. I lalkarza, i lalki, i w ogóle teatru przecież, prawda? No, teatru, a tak już najkrócej, skoro nie grzęźniemy w troskach, bo na pewno. Najbliższe plany teatru?
No więc tak, mamy zaplanowane jeszcze dwie premiery, czy być może performanse, czy jakieś instalacje, bo do końca nie wiemy, co to będzie. W ramach dotacji, którą uzyskaliśmy z PFRON-u, pani Iza Chlewińska będzie proponowała takie działania, które mają przybliżyć widzom widzącym świat taki, jakim postrzegają go osoby niewidzące i niedowidzące, a jednocześnie będzie to spektakl też właśnie dla tego rodzaju odbiorców. Będzie to spektakl, w którym pani Iza wykorzysta swoją wiedzę na temat czucia głębokiego i będzie to spektakl sensoryczny. Widzowie czy uczestnicy będą pakowani do jakichś worków, przygniatani jakimiś pufami. Nie wiem, co to będzie, aż boję się myśleć.
Obiektami, ale... Będą pracować z obiektami sensorycznymi.
Aha, no dobrze. To tak się powinno powiedzieć.
W każdym razie nie będzie podziału na właśnie na widownię i scenę. I aktorzy będą bardziej takimi przewodnikami po tym świecie, ale ogólnie to ma być bardzo przyjemna przestrzeń, taka właśnie z różnych obiektów sensorycznych złożona i ma być to takie właśnie relaksacyjne, a jednocześnie właśnie pozwalać poczuć taki świat, w którym właśnie głównie się innymi zmysłami jakby go odbieramy niż wzrokiem.
Ja słucham uważnie, tak, ale patrzę na Jakuba Erlicha, to tu, to dom, to też taki sensoryczny, tylko dla maluszków. I co, sprawdza się?
Bardzo.
Pytam reżysera.
Tak, bardzo, bardzo jest. No jest wręcz wzruszający. Finał, kiedy te dzieci możemy zaprosić do tego domu, do tego świata, który dla nich budujemy, no to jest taki moment, no, że naprawdę ma się takie poczucie, oj, warto to robić, warto pracować, bo to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może cię spotkać, jak widzisz tę radość i takie szczęście tych dzieci, które...
Mogą podotykać wszystkiego.
Tak, mogą podotykać
i nikt nie krzyczy.
Przepraszam za tę przerwę, tak, ale tak. Chciałam przypomnieć, że to tu, to dom, zmień się też w repertuarze, prawda? Też jedna z ról, które zaowocowały nominacją do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nowa Nadzieja, tak, z Gwiezdnych Wojen może.
A teraz już... I też mimo, że nie wolno, można sobie podotykać, bo widzimy, tak, jak tam dzieci nie wytrzymują,
tak,
i różnych
tutaj ktoś
rzeczy.
Skubnie mech, tak. Tutaj gdzieś... Ktoś znajdzie
grzyba
jakieś sałaty,
złapie, tak.
I wracamy do opowieści, co będzie.
Dobrze, to jeszcze na 26 maja planujemy premierę bajki o księciu Pipo, księżniczce...
Koniu Pipo i księżniczce Popi.
Dokładnie, na podstawie Piera Gripariego pisze Emil Płoszajski, reżyseruje Agnieszka Płoszajska. Będzie to taki format musicalowy, w podobnym składzie osobowym, jeżeli chodzi o twórców, jak Akademia Pana Kleksa, czyli takie bardzo dobrze przyjęte nasze przedstawienie sprzed paru sezonów. Tym razem inna historia, mogę już powiedzieć, że konwencja cyrkowa przedstawienia. Szczegółów nie będę jeszcze zdradzać, natomiast to, co jest też ważne, to, że na scenie wystąpią adepci Akademii Miniatury, czyli aktorzy dziecięcy obok naszych aktorów miniaturowych, ale tych dużych miniaturowych aktorów, czyli profesjonaliści razem z adeptami. I to na końcu maja.
I z taką nową nadzieją witamy wiosnę, świętujemy ciągle jeszcze Dzień Lalkarza i cieszymy się nowym spektaklem w Teatrze Miniatura, Atlas Wysp Odległych, już w repertuarze. Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Derlatka, dyrektor Teatru Miniatura,
bardzo
Agnieszka
dziękuję.
Kochanowska, kierowniczka literacka i rzeczniczka prasowa, aktorzy Magdalena Bednarek i Jakub Erlich, oboje po Białostockiej Szkole Filii Warszawskiej, lalkarze, wszystkiego najlepszego, Iwona Borawska. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.